Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Fish Talking. Dzisiaj będę ponownie mówić o współpracy z wydawnictwami, ale tym razem o tej ciemnej stronie współpracy. Zapraszam do słuchania. W dzisiejszym odcinku chciałabym właśnie ponownie poruszyć temat współpracy recenzenckich. Mówiłam już o tym w odcinku 13, więc zachęcam Was do powrotu tam, do wysłuchania odcinka tych z Was, którzy tego jeszcze nie zrobili. Tam jednak opowiadam głównie o tym, jak to wyglądało w moim przypadku i jak to w ogóle wygląda tak ogólnie, na czym polegają współprace recenzenckie, jak się za to zabrać i też odpowiadałam na Wasze pytania. Ponieważ jednak w ubiegłym tygodniu ponownie wypłynęła mała drama recenzencka na Instagramie, myślę, że dziś warto poruszyć właśnie tę ciemną, tę inną, tą drugą stronę medalu współprac recenzenckich. I jeżeli nie wiecie, o czym mówię, to w skrócie chodzi o to, że wypłynęła taka drama z egzemplarzami recenzenckimi i generalnie chodziło o to, że często wydawnictwa nie wysyłają blogerom egzemplarzy finalnych. Czym jest taki egzemplarz recenzencki? Jest to książka, którą wysyła wydawnictwo na jakiś czas przed premierą. Często jest to egzemplarz trochę niedopracowany, z błędami przed ostateczną korektą. Okładki też wyglądają trochę inaczej. Papier bardzo często też jest troszkę innej jakości, takiej troszkę gorszej jakości. Generalnie książka wygląda inaczej niż ta, która trafia na półki w księgarniach. No i oczywiście znajduje się też na nich informacja, że to jest egzemplarz recenzencki, czy to na okładce, czy za pomocą takiej pieczątki, która jest przybijana na karcie tytułowej. W każdym razie jest to zaznaczone, że to nie jest egzemplarz do sprzedaży. I problem, który wynikł właśnie ostatnio na Instagramie, jest związany właśnie z takim egzemplarzem, który recenzent dostaje, żeby go zrecenzować, żeby wyrazić swoją opinię na temat książki. W teorii jest tak, że po ukazaniu się takiej książki, już finalnie, recenzent powinien otrzymać egzemplarz końcowy, czyli ten właściwy, który został już właściwie wydany. No i tu pojawia się właśnie ta drama, bo wiele osób takiego egzemplarza nie dostaje. Problem w moim odczuciu ma kilka stron medalu. Na pewno więcej niż jedną i jakby dla mnie osobiście jest to problem dość złożony. W swojej karierze dostałam kilka takich książek i tylko w kilku przypadkach nie otrzymałam tego ostatecznego egzemplarza, ale ja miałam sporo szczęścia, bo w których takiej książki nie dostałam, to albo mi na tej książce tak naprawdę już nie zależało, bo nie była aż tak dobra, żebym chciała ją kiedykolwiek jeszcze przeczytać, albo tak jak na przykład w przypadku repliki, książki Replika Lauren Oliver wydawnictwa Otwartego, to egzemplarz recenzencki finalnie, znaczy na końcu wyglądał tak naprawdę lepiej niż ten, który trafił do sprzedaży. Generalnie na grzbiecie repliki możecie zauważyć, jeżeli kiedykolwiek widzieliście tę książkę, jeżeli ją macie, widnieje kod kreskowy. Na egzemplarzu recenzenckim tego nie ma i po prostu dla mnie książka w ten sposób właśnie recenzencki wygląda lepiej, bo generalnie nie różni się oprócz tego niczym. W większości przypadków wydawnictwa, z którymi ja współpracuję, z którymi kontynuuję współpracę, wysyłają egzemplarz ostateczny od razu, czyli dostaję egzemplarz zaraz po przyjściu z drukarni. Często zdarza się tak, że dostaję go na kilka dni przed premierą po prostu, ale jest to egzemplarz już ten właściwy. Teraz już nie współpracuję z wydawnictwami, które wysyłają egzemplarz recenzencki, przynajmniej nie zdarzyło mi się, a jeżeli wydawnictwo chce przesłać książkę wcześniej, w takiej jeszcze nieskończonej formie, zazwyczaj robi to za pomocą PDF-u. Ale tak jak już wspomniałam, miałam przypadki wydawnictw, które rzeczywiście wysyłały taki egzemplarz recenzencki. Praktyka takich egzemplarzy recenzenckich jest bardzo powszechna na świecie. Wydawnictwa raczej właśnie chętnie przesyłają takie niedoróbki, bo to tańsze i szybsze i mogą liczyć na rozgłos często długo przed premierą. Za granicą nawet takie egzemplarze recenzenckie wysyłane są nawet kilka miesięcy przed premierą, żeby dać jakby takie rozeznanie, że taka książka nadchodzi i właśnie w takiej formie są przesyłane książki do recenzentów. Modne jest również rozsyłanie PDF-ów, tak jak już wspomniałam, ale tu raczej nie ma większych problemów z dostaniem egzemplarza finalnego. Nie wiem, jak to jest na świecie za bardzo z tym, czy rzeczywiście recenzenci dostają te egzemplarze finalne, czy nie. Czy to jest na takiej zasadzie, że po niektóre można się zgłosić. W Polsce to wygląda tak, że są wydawnictwa, które właśnie praktykują egzemplarze recenzenckie, ale bardzo wiele wydawnictw jakby się tym nie zajmuje. Oni po prostu wysyłają już egzemplarze finalne zaraz po druku i takie dostaje recenzent do zrecenzowania. Problemy rodzą się później, tak jak związane z nimi dramy. Czyli w przypadku egzemplarzy recenzenckich, to tak naprawdę wszystko się później zaczyna. To, co działo się na Instagramie ostatnio i wybaczcie, ale nie wiem, u kogo to właśnie wypłynęło, nie jest nowością w świecie blogosfery. Nie wiem, czy tak można nazwać Instagram, ale generalnie w świecie Bookstagrama i blogów Instagrama i generalnie YouTube'a i wszystkich związanych z książkami platform społecznościowych. Myślę, że ten temat jest wałkowany stale, co kilka miesięcy. Raz jest o tym głośniej, raz ciszej, ale wygląda na to, że tak naprawdę nic się nie zmienia. Odkąd jestem na Bookstagramie, co jakiś czas właśnie taka mini afera wypływa, toczą się dyskusje, nawet czasami włączają się w to wydawnictwa, ale tak jakby skoro nagle ten temat się pojawia, to znaczy, że niewiele się zmienia. Na czym w ogóle polega ta drama i dlaczego sądzę, że sprawa nie jest czarno-biała? Generalnie i w skrócie chodzi o to, że po zrecenzowaniu książki, wywiązaniu się z warunków współpracy, niektórzy recenzenci nie otrzymują finalnej kopii. Możecie teraz pomyśleć, że to nic, bo przecież już ją przeczytali, ale drama polega na tym, że ci recenzenci sugerują, że otrzymali za swoją pracę półprodukt i że tak być nie powinno. No i tu pojawia się właśnie problem i te różne story, te różne strony medalu. Z jednej strony niezadowoleni recenzenci, z drugiej wydawnictwo i może zaczniemy od tych pierwszych. Wielu recenzentów, wielu blogerów, instagramerów, bookstagramerów, a nawet bym powiedziała, że większość współpracuje z wydawnictwami na zasadzie barterowej, to znaczy bezgotówkowej wymiany produktów, w skrócie. W tym przypadku mamy do czynienia z blogerem, który otrzymuje produkt, czyli książkę, i wydawnictwem, które otrzymuje reklamę tej książki w postaci właśnie recenzji i rozgłosie na platformach społecznościowych. Problem z egzemplarzem recenzenckim jest wtedy, gdy nie jest on dobrej jakości, jest opieczętowany i generalnie nie wygląda tak, jak to, co de facto bloger reklamuje. Wiadomo, w książkach liczy się treść, ale w znacznej mierze też liczy się to, jak dany produkt generalnie wygląda. A więc bloger wykonuje pewną pracę, coś, co wydawnictwo. Pracę, którą normalnie w wydawnictwie musiałby ktoś zrobić za pieniądze, czyli pracownik wydawnictwa. I umówmy się, bardzo często ten bloger wykonuje tę pracę na większą skalę, a w zamian otrzymuje nie do końca wartościowy produkt, czyli praca, którą on wykonał, czyli z jego strony ta forma współpracy została wykonana na 100%, a ze strony wydawnictwa poprzez to, że właśnie otrzymał bloger albo wydawnictwo przekazało pewien niedokończony produkt, jakby to jest nie do końca proporcjonalnie rozłożone. I są blogerzy, którym to nie przeszkadza oczywiście, bo dla nich najważniejsze jest to, że mieli okazję przeczytać daną książkę, mogli na przykład oni napisać i to im wystarcza, prawda? To, że przeczytali i są zadowoleni. Ja nie oceniam oczywiście i to też rozumiem, bo w wielu przypadkach mnie to też wystarczy, to, że miałam okazję przeczytać daną książkę, ale i tu właśnie pojawia się to ale. Logicznie rzecz biorąc, to wydawnictwo płaci w takim wypadku pół ceny za stuprocentowo wykonaną pracę. To trochę tak, jakby pracodawca za 8-godzinny dzień pracy zapłacił nam tak jak za pół etatu. Wiadomo, że skala jest inna, ale teoria jest ta sama. A więc to raczej zrozumiałe, jeżeli takie osoby są oburzone, takie osoby, czyli blogerzy, są oburzeni i się z tym nie chcą zgodzić. Poświęcają swój czas, swoją platformę, robią reklamę produktu i chcą być należycie po prostu wynagrodzonymi. Dla mnie sprawa do tego miejsca jest oczywista. Spełniłam warunki współpracy, druga strona musi zrobić to samo. Pytanie jednak brzmi, jakie dokładnie były te warunki współpracy? Bo ja do tej pory za bardzo nie mieszałam się w te kwestie, nie mieszałam się też jakby w moje osobiste odczucia, bo tak jak wspomniałam wcześniej, nigdy nie uważałam, że ta sprawa jest biało-czarna i to recenzenci mają stuprocentową rację. Moje tak jakby wątpliwości zaczynają się wtedy, gdy zastanawiam się, czy podczas negocjacji padło słowo egzemplarz recenzencki i egzemplarz finalny. Czy wydawnictwo określiło warunki, czy obiecali egzemplarz pełnowartościowy itd. Z moich doświadczeń było tak, że wydawnictwa informowały mnie, że dostanę freebooka, bo tak to się chyba w wydawnictwie nazywa, a później dostanę egzemplarz ostateczny. I wtedy wszystko było jasne. Jeżeli bym takiego egzemplarza nie otrzymała, zapytałabym, co z egzemplarzem ostatecznym, że taki mi został obiecany. Jednak miałam też przypadki, w których nie było słowa o egzemplarzu ostatecznym. Wydawnictwo powiedziało, że dobrze, wysyłam pre-booka, wysyłam egzemplarz recenzencki i nie padło słowo, że dostanę egzemplarz finalny. Ja, i w tym tych przypadkach, jako osoba w sumie jeszcze niedoświadczona i w sumie osoba, której jakby nie zależało na tym, czy będę mieć książkę taką czy inną, się na to zgadzałam. I tak było na przykład właśnie w przypadku już wspomnianej repliki od wydawnictwa otwartego. Specjalnie nawet znalazłam maila, w którym dyskutowałam z osobą z wydawnictwa na temat właśnie tego egzemplarza i nie padło tam ani jedno słowo, że dostanę egzemplarz finalny. Ja tego egzemplarza nie dostałam i nawet nie sądzę, że mam jakby prawo się o ten egzemplarz upominać. Zresztą, tak jak mówiłam, uważam, że egzemplarz recenzencki wygląda po prostu lepiej. I ja się nie dopytywałam, ja nie ciągnęłam tematu, bo takie były warunki i jakby wszystko ze strony wydawnictwa zostało spełnione. Oczywiście wydawnictwo może mi wysłać egzemplarz finalny, nie mówiąc mi o tym, bo jakby to będzie takie zaskoczenie dla mnie, prawda? Ale jakby w naszej konwersacji nie padło określenie, że ten egzemplarz dostanę. I tu się właśnie rodzi moja wątpliwość co do niektórych tych dyskusji na temat egzemplarzy recenzenckich. Czy w mailu, z którym kontaktowaliście się z wydawnictwem, padła kwestia egzemplarzy finalnych? Czy dopytaliście się, zgadzając się na warunki współpracy, czy dostaniecie ten egzemplarz finalny? Bo czy jeżeli wyraziliście zgodę na egzemplarz recenzencki, że wydawnictwo wyśle wam egzemplarz recenzencki i jakby nie dogadaliście się odnośnie tego, czy dostaniecie finalny produkt, to nie do końca wiem, tak z logicznego punktu widzenia, czy nam przysługuje egzemplarz finalny. Oczywiście fajnie by było, żeby to było oczywiste, ale to oczywiste wcale być nie musi. Według mnie wydawnictwo wcale nie musi nam wydawać egzemplarza finalnego, jeżeli to wcześniej nie zostało uzgodnione. Bo zgodziliśmy się na takie warunki, jakie się zgodziliśmy, i po prostu umowa została dopełniona. Tak patrząc bardzo, bardzo trzeźwo. Dlatego dla tych, którzy już na przykład przeżyli takie niemiłe sytuacje, bo podejrzewam, że dla osób, którym się to pierwszy raz przydarzyło i oczekiwali innego produktu, zwłaszcza jeżeli egzemplarz recenzencki i finalny bardzo różnią się od siebie, bo tak też się często zdarza, to po prostu radzę Wam upewnić się, dopytać i wszystko ustalić na samym początku. Nie podejmować zbyt pochopnych decyzji, nie przyjmować wszystkiego od razu, jak leci, po prostu ugadać się z wydawnictwem. Gwarantuję Wam, że w 99 przypadkach taka rozmowa to będzie całkowicie normalna i będzie naprawdę można się dogadać. Ale rodzi się też kolejna strona monety, która już w sumie bardziej zaczyna przypominać sześcian. Gdy wydawnictwo nie informuje, że to jest egzemplarz recenzencki, czyli książka, którą dostaniecie, nie wiecie, że jest egzemplarzem recenzenckim, albo w egzemplarzu takim, który de facto jest finalny, czyli który jakby nie różni się niczym od tego, który zostanie dany do księgarni. Przybijają tak trochę chamsko taką wielką pieczątkę egzemplarz recenzencki nie do sprzedaży. I to jest już trochę bardziej według mnie problematyczne. Wtedy sądzę, że mamy większe prawo do sporu. Widzicie, jeśli w grę nie wchodzi umowa, to tak naprawdę trzeba jasno określić warunki. Na podstawie umowy możecie mieć większe roszczenia, ale też można się jakby wcześniej wszystko ugadać za pomocą maili. Dlatego sądzę, że to nie jest tak, że w każdym przypadku bloger, instagramer, bookstagramer ma prawo do roszczeń. Bardzo dobrze, że ten temat wypływa, ponieważ być może słuchają to osoby, które dopiero zaczynają pracę z wydawnictwami i jakby będą potrafiły od początku określić swoje oczekiwania i nie przejadą się, tak jak wielu z nas się już przejechało na wielu współpracach z wydawnictwem. Ale po prostu musicie pamiętać, że nie wszystko jest tak oczywiste, jak nam się zdaje. Bo inna sprawa jest to, że wydawnictwa często traktują nas jako darmową reklamę i to, że im się wszystko należy. Pamiętam historię sprzed 2, 3 lat. Chyba jakoś tak, gdy pewne duże wydawnictwo wylało swoje żale na Instagramie, w Instastory. Osoby, które są na Instagramie, na Bookstagramie od dłuższego czasu, może pamiętają taką historię. Generalnie bardzo duże polskie wydawnictwo poruszyło właśnie temat współpracy i kilku kwestii tego, czego oni oczekują od recenzenta. Miałam przez bardzo długi czas print screeny tych relacji, bo przyznam się Wam, że z całego ogólnego kontekstu i jakby klimatu, w jaki sposób to zostało wszystko przedstawione, bardzo zdradziłam się do tego wydawnictwa. Generalnie chodziło o to, że właśnie blogerzy zaczęli mieć pewne pretensje. Czy to o egzemplarze chyba recenzenckie, ale chodziło też generalnie o to, czy możemy pisać to, co chcemy na temat danej książki, o to, na jakiej zasadzie są dobierani ich recenzenci. I cała ta ich wypowiedź, która miała chyba 8 albo więcej storików, dawała się wyczuć z kontekstu mniej więcej coś takiego, że recenzent generalnie nie ma prawa do narzekań, bo oni dają nam książki za darmo i powinniśmy się z tego cieszyć, bo dzięki nim mamy content na profilach i mamy co wrzucać na te profile. I że generalnie dla mnie to było coś takiego, że całujcie nas po nogach i po rękach, bo macie książki za darmo. O czym oni zapominają, to to, że O, dzięki nam, oni mają reklamę za darmo. I też była taka kwestia, pamiętam, poruszona tego, że jak wam się książka nie podoba, to możecie do nas napisać, znaczy, że możecie to napisać generalnie, no ale my oczekujemy, że wy tę książkę zrecenzujecie i że będziecie ją reklamować i pokazywać. Czyli generalnie dali do zrozumienia, że nie za bardzo lubią recenzje negatywne. No, ale że oczywiście możemy się z nimi kontaktować i wszystko ustalić, bo oni są na to otwarci. Tylko pamiętam, że w tamtym okresie też były przypadki osób, które właśnie jakby zgłaszając jakieś problemy, zostawały usuwane z list tego wydawnictwa, z list recenzenckich tego wydawnictwa. Co najbardziej boli, to jest to, że to jest jedno z największych wydawnictw w Polsce, z którymi ja współpracowałam, już nie współpracuję swoją drogą. Nie ze względu na to, tylko po prostu zostałam totalnie przez nich olana, bo podejrzewam, że chodziło o zasięgi, bo wydawnictwo generalnie przeszło na system, im więcej obserwatorów na Instagramie, tym lepiej. Nie liczy się to, że ktoś po prostu dla nich dobrze pisał. No ale to już swoją drogą. I chodzi mi o to, że jeżeli promocja na wielu platformach uważana jest za darmową, to proponuję im, żeby zrzekli się swoich honorariów w wydawnictwie i zaczęli pracować wolontaryjnie, bo generalnie tego od nas oczekują. Wydawnictwa muszą zrozumieć, jaką robotę dla nich się odwala, bo czasami wychodzą na strasznych amatorów, nie zdając sobie sprawy z tego, jak taki bloger, taki instagramer, który ma kilka tysięcy osób które go obserwują, potrafi dotrzeć do nie tego tysiąca, ale tak naprawdę dużo więcej osób i naprawdę potrafi zrobić to, czego oni by w swojej platformie nie zrobili. Dotrzeć do osób, do których oni normalnie by nie dotarli. I to jest kolejna strona naszego sześcianu, który zaczyna się robić chyba ośmiościanem albo jeszcze totalną bryłą. Zaraz będzie kołem. Generalnie chodzi mi o to, że powinny być z góry chyba określone zasady, które powodują, że nie dochodzi do takich nieprzyjemnych sytuacji po prostu. Poza tym kolejna rzecz to są te właśnie zasięgi, o których wspomniałam. Gdy pierwszą rzeczą, o jaką pyta wydawnictwo, są liczby, powinna już wam się świecić czerwona lampka. Bo w pewnym momencie, gdy Bookstagram, Instagram zyskiwał na popularności, a ja współpracowałam z wydawnictwami jeszcze zanim Bookstagram był tym, czym jest teraz, tak naprawdę liczyło się to, jak się pisze. Wiele współprac, które nawiązałam właśnie jeszcze za czasów bloga i mam wrażenie, że te współprace są najsilniejsze. Bo te osoby wiedzą, że ja te książki czytam, że ja te książki recenzuję i że ja wyrażając swoją opinię, jeżeli coś mi się podoba, to mi się naprawdę podoba. A teraz mam czasami takie wrażenie, że niektórym wydawnictwom w ogóle nie zależy na tym, jaki content reprezentuje dana osoba. Nie patrzą na to, czy co ta osoba na przykład czyta. Jak ta osoba wyraża się o książkach, tylko patrzą na liczbę obserwatorów. I to jest dla nich najważniejsze. Oczywiście rozumiem z punktu widzenia marketingowego, jak bardzo to jest ważne, ale jeżeli chodzi o literaturę, chciałabym jednak, żeby ta literatura prezentowała coś więcej niż tylko zasięgi i liczby. Bo ja jestem właśnie z pokolenia blogerów, dla których liczby się w sumie nie liczyły aż tak bardzo. Dlatego dziwi mnie, gdy wydawcy robią taki szok Pikachu face, gdy bloger się o coś upomni, gdy upomni się na przykład o ten egzemplarz finalny, oczekując jednocześnie, że zrobi on w przypadku Instagrama super fotę, pięknie prezentującą się książkę, post na najwyższym poziomie, bo umówmy się, Instagram jest kontem wizualnym. I o ile na blogu mogłam sobie pozwolić na to, żeby wrzucić okładkę książki ze strony wydawnictwa, o tyle na Instagramie już to nie przejdzie. Więc dziwi mnie w ogóle sama idea w obecnych czasach egzemplarzy recenzenckich, które nie wyglądają tak, jak wyglądać powinny. bo wydawnictwa trochę tak jakby zgadzają się na to, żeby ich produkt został reklamowany przez półprodukt, który nie wygląda tak dobrze. Więc trochę w ogóle mnie dziwi, że nadal egzemplarze recenzenckie są egzekwowane. Teraz coraz częściej pojawia się jednak ta pieczątka, więc może to, że jest w środku, to wydawnictwa jakby umywają ręce. Oni po prostu nie chcą, żebyście sprzedawali te książki później. Ale uważam, że w takim razie, jeżeli dostajecie taki półprodukt i nie dostaniecie tego produktu finalnego, to wy również wykonujcie pracę na pół gwizdka i wszystko powinno być okej. Okay. No, ja osobiście mam taką ideę, że jeżeli wydawnictwo mnie zlewa, to ja też zlewam to wydawnictwo i koniec. No, szanujmy się, prawda? Zapytałam Was na Instagramie o Wasze takie złe przygody, ciemne strony współprac recenzenckich i doświadczeń. I właśnie ten problem egzemplarzy recenzenckich i tego produktu, który dostajecie, jest bardzo, bardzo popularny i powszechny. Jak mówiłam już, z takimi wydawcami nie pracuję, ale tak sobie myślę, że naprawdę nie warto czasem się frustrować. Oczywiście powinniście dostać to, co się Wam należy, i jeżeli taka była umowa, to to się Wam należy w 100% i powinniście to egzekwować. Ale też nie warto się smucić, gdy współpraca nie wyjdzie. Jak nie oni, to kolejni. I wierzcie mi, waszej starszej koleżance, że naprawdę nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Nie ma co się przejmować. Egzemplarze od wydawnictw to nie jest szczyt. Nie wiem, jak to nazwać. Szczyt waszego blogerskiego, instagramowego życia. I naprawdę nie ma się co za bardzo o tym przejmować. Bo ja też rozumiem wydawnictwa. Tak naprawdę wydawnictwo nic nie musi. I taka prawda, że też im nic nie grozi z tej strony, że się nie wywiążą z jakiejś umowy, w cudzysłowie oczywiście. Nawet tu nie padają nigdy nazwy tych wydawnictw, więc jeżeli większość z Was miała, znaczy jeżeli ktoś z Was miał jakieś tam nieprzyjemne przygody z jakimś wydawnictwem, no to jestem prawie pewna, że większość z Was nie powie głośno, co to jest za wydawnictwo. Wydawnictwo, o którym ja wspominam z czystego szacunku do ludzi, którzy tam pracują i może nie mieli kompletnie na to wpływu, też tej nazwy wydawnictwa nie podam, chociaż pewnie niektórzy mogą się domyślać, o kim mówię. Bo generalnie cały czas mówię, znaczy większość tych przykładów jest pod adresem jednego z wydawnictw. No i co oni mogą stracić na tym, że wy się sfrustrujecie i nie dostaniecie książki? No po prostu skreślą was z listy recenzenckiej i już się wami przejmować nie muszą, a wy będziecie to bardzo przeżywać. Więc naprawdę czasami nie warto. Jako osoba, która też już kilka lat w różnych instytucjach i pracach przepracowałam, powiem wam szczerze, że gdyby do mnie pisał jakiś Instagramer, któremu wysłałam książkę z jakimiś roszczeniami, to ja wiem, czy ja bym się tym tak bardzo, bardzo przejmowała, jakąś osobą z Instagrama. Jakby potrafię zrozumieć też tę drugą stronę. Oczywiście to nie jest dobre i oczywiście tak być nie powinno, no ale tak jest życie i tak jest. I wydaje mi się, że najłatwiej z tym walczyć właśnie tym, żeby ugadać wszystko na początku, określić jasno zasady i wtedy mamy prawo do jakichś roszczeń, a zakładanie, że coś być powinno, tak naprawdę w tym świecie naszym nie działa. Nic nie jest, nic nie jest takie oczywiste i nic tak naprawdę nie powinno być tak, jak wam się wydaje, że powinno być. I wracając tak do tego mojego sześcianu monety, sześcianu, to niektórzy recenzenci też uważają się za wielkich krytyków literackich, wielkich influencerów z prawem do roszczeń. I bardzo mi to przykro stwierdzić. Oczywiście nie padną tutaj żadne nazwiska ani niki, ale tak jest, że niektórzy troszkę za bardzo o sobie myślą jako o wielkim influencerze. Którymi tak naprawdę aż tak bardzo nie są. Jestem w takim wieku, cały czas to mówię, ale już trochę przeżyłam tych współprac recenzenckich i trochę już też miałam do czynienia z klientami w różnych moich zawodach. I powiem Wam szczerze, że niektóre te dramy, ich uwypuklanie przez blogerów, albo w jaki roszczeniowy sposób są uwypuklane, powodują, że tak naprawdę chce mi się śmiać. I jestem pewna, że śmieszą też te wydawnictwa, niestety. Bo, tak jak wspomniałam, co my im możemy? Najwyżej zostaniemy skreśleni przez nich z list recenzenckich. Oni o nas zaraz zapomną, a to my sobie będziemy musieli z tym radzić. Powiem Wam taki sekret, który może nie jest dla wszystkich oczywisty, ale polski Bookstagram, polski BookTube i polska blogosfera książkowa to jest naprawdę bardzo mała społeczność. Nikt się nami tak naprawdę nie będzie przejmował, jeżeli przestaną istnieć te wszystkie blogi. Wątpię, żeby ktoś na większą skalę się tym przejął. I dopóki pracujemy na zasadzie, współpracujemy z wydawnictwami na zasadzie barterowej, to tak naprawdę to nie jest praca. I choćbyśmy bardzo chcieli mieć taką karierę życiową, pisać recenzje, robić zdjęcia i generalnie cieszyć się z czytania książek i mówienia o nich, to tak naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mała część z nas w tym samym środowisku w jakikolwiek sposób się liczy. I mówię to z pełną świadomością tego, że ja jestem jedną z takich bardzo niszowych osób, która może zasugeruje jakąś lekturę pięciu, sześciu osobom, może setce, ale tak naprawdę w całym tym naszym świecie. To, że jakieś wydawnictwo mnie skreśli z listy, to dla tego wydawnictwa to jest pikuś. Co chciałabym, żebyście z tego mojego wywodu, który może jest troszkę chaotyczny, wynieśli, jest to, że w przypadku właśnie tych ostatnich dram, gdzie naprawdę uważam, że każdy powinien wyrazić swoją opinię i jak najbardziej mówmy o tym, tylko chciałabym, żebyśmy sobie uświadomili, że my też musimy często zapracować w taki dla niektórych nieoczywisty sposób. I to, że zdarzają się takie nieprzyjemne sytuacje, to jest jakby norma i w każdym zawodzie, i w każdym jakby elemencie takiego życia społecznego do takiej sytuacji dochodzi. I z takimi sytuacjami się musimy liczyć. I no umówmy się, współpraca. Bycie takim influencerem właśnie na zasadzie takiej barterowej, bo pomijam fakt, że niektórzy mają za to płacone i to już generalnie można nazwać pracą, prawda? Ale jeżeli chodzi o wymianę produktów, to jest tylko takie złudne myślenie o tym jako sposobie na życie, bo tak naprawdę tak żyć się nie da. I wydaje mi się, że to właśnie, że już jakby miałam do czynienia z różnymi ludźmi, o czym Wam pewnie może kiedyś opowiem. Ciekawe, czy bym łamała wtedy jakąś tajemnicę państwową, opowiadając o mojej pracy w urzędzie pracy. No ale generalnie chodzi mi o to, że w pewnym momencie sobie zdajesz sprawę, że te nasze problemy z tymi książkami, czy tym, jakie dostałeś książkę jako mnie, to jest naprawdę bardzo mały problem i czasami po prostu warto sobie odpuścić. Bo tak jak mówiłam, oni nic nie muszą, jeżeli tak poprowadziliście rozmowę z nimi. Ale egzemplarze recenzenckie to nie jedyny problem, o którym chciałabym tu porozmawiać, bo niemal zawsze, gdy nawiązujemy współpracę z wydawnictwem, ono oczekuje od nas tak zwanej, w cudzysłowie, szczerej opinii. I nie wiem, jak wyglądały Wasze rozmowy z wydawnictwami. U mnie zawsze było to podkreślane, że chcą szczerą, prawdziwą opinię na temat danej książki. Ale umówmy się, w realiach tak nie jest do końca. Znam przypadki osób, gdzie gdzie szczera opinia, a raczej, umówmy się, negatywna opinia, równała się z zakończeniem współpracy. Znowu nie sądzę, by to byłoby nad czym płakać, bo jeżeli wyraziliście swoją opinię i jesteście szczerzy w stosunku do swoich odczuć, to jeżeli wydawnictwo przez taką rzecz z wami zakończy współpracę, to uważam, że po prostu nie jesteście sobie pisani. I proszę was, też traktujcie to jako coś normalnego i nie przejmujcie się tym za bardzo. Jedna osoba z was napisała mi na Instagramie, że właśnie miała taki przypadek, gdy skrytykowała jakiś element książki i dostała wiadomość od autorki i jej koleżanek, które nie do końca były zadowolone z tej opinii. I ja tego kompletnie nie rozumiem, bo recenzja czy opinia, może tak to nazwijmy, bo słowo recenzja to też już jest nadużywane i to przeze mnie w tym podcaście i przez wszystkich bookstagramerów, blogerów i tak dalej. Opinia powinna być subiektywna, bo to, że ja napiszę obiektywną opinię, to jakby troszkę się mija z celem, bo co, mam pisać, że ta książka jest, mnie się nie podobała, jest tragiczna, ale coś tam, coś tam, coś tam i szukać na siłę pozytywnych elementów. To trochę się mija jakby z definicją recenzji. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś nie potrafi znieść krytyki i oczekuje tylko pozytywnych opinii, nie powinien pisać albo wydawać książek. Dla mnie to jest proste. Musicie się, jakby wydawnictwo oraz autorzy muszą się liczyć z tym, że komuś się dana książka albo jakieś elementy danej książki niekoniecznie muszą spodobać. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam zwrócić uwagę, bo chyba rzeczywiście najciemniejszą stroną obecnie współpracy z wydawnictwami jest to, jak postrzegana jest praca, czy jest darmowa, czy niedarmowa i egzemplarze recenzenckie. Ale przez ostatnie 5-6 lat miałam do czynienia chyba z każdym większym wydawnictwem w tym kraju. Jak tak zaczęłam się zastanawiać, to pisałam z większością, recenzowałam dla większości dużych wydawnictw w Polsce. I zaskakujące jest, i może nie wszyscy o tym wiecie i możecie być zaskoczeni, ale bardzo dużo tych wydawnictw jest mega nieprofesjonalnych i w niektórych przypadkach aż to boli, bo najgorzej jest, że właśnie często są to duże wydawnictwa, takie, o których myślimy, jeżeli mielibyście wymienić na przykład 6 wydawnictw, to z tej szóstki, która wam pewnie przyjdzie do głowy, niektóre z tych wydawnictw zachowują się bardzo dziwnie. I no powiem szczerze, że zaskakująco, właśnie nieprofesjonalnie. Często bardzo małe rzeczy potrafią mnie do nich zrazić. I to są takie elementy, których spokojnie mogli unikać, ale robią to w pełni świadomie i generalnie mają cię gdzieś. I u mnie najczęściej kończyło się na tym, że został urywany kontakt, bez słowa zaprzestawana współpraca, albo zmieniał się całkowicie na przykład ton rozmów też, więc u mnie większość moich współprac z wydawnictwami, czy to ze sklepami, księgarniami, kończyła się na tym, że generalnie urywał się ten kontakt. I nawet jak do nich pisałam, to już mi nie odpisywali, więc uważam, że jakby jeżeli oni oczekują ode mnie szacunku, to też powinni szanować mnie. A niestety przez to, że jesteśmy właśnie bardzo małą, niszową grupką społeczną w internecie, traktują nas po prostu, no, po macoszemu i bardzo nie fair. Przez te wszystkie lata nauczyłam się jednego. Ja też nic nie muszę. Wydawnictwa nic nie muszą, ale ja też nic nie muszę. Wiem, że perspektywa współpracy jest bardzo, bardzo atrakcyjna i bardzo wiele osób marzy o takich współpracach z wydawnictwami. Jednak też szybko się nauczycie, że czasem po prostu nie warto. Nie warto brać każdej książki. Nie warto przystawać na każde warunki. Nie warto się stresować, nie warto się złościć. Książka nadal może być kupiona. A jak nie, to możecie ją pożyczyć z biblioteki. To nie jest tak, że jak nie dostaniecie książki od wydawnictwa, to świat się skończy. Czytanie ma sprawiać wam przyjemność. Przede wszystkim. I wydawnictwa, i blogerzy, którzy działają nieuczciwie i robią jakieś problemy, powinni się za przeproszeniem wypchać. I nie wiem, dlaczego ktokolwiek chce mieszać w tak pozytywnej społeczności, jaką jest Bookstagram, jaką jest Booktube, w ogóle jaką jest społeczność czytelników. W teorii oczywiście powinniśmy być ludźmi kulturalnymi, wykształconymi, znaczy takimi otwartymi na świat, ludźmi, którzy potrafią ze sobą rozmawiać, a bardzo często dochodzi do chorych sytuacji, które niszczą ten wizerunek i uważam, że tak być nie powinno. Mimo wszystko uważam, że na naszym rynku polskim jest wiele wspaniałych wydawnictw i ludzi, którzy tam pracują. Ja mam to szczęście, że teraz pracuję z naprawdę wspaniałymi osobami. Jeżeli którakolwiek osoba to słucha z tych wydawnictw, to wiedzcie, że jesteście naprawdę świetnymi ludźmi, z którymi uwielbiam pracować. I wydaje mi się, że właśnie na tym polega dążenie, jakby sukces recenzenta, który tworzy sobie taką przyjazną atmosferę. I ja po prostu nauczyłam się tego, że właśnie nie muszę. I że nie muszę mieć każdej książki na rynku i nie muszę mieć wszystkich książek na rynku. Że czasami wystarczy jedna, by sprawić przyjemność, że czasem lepiej sobie właśnie kupić książkę albo wypożyczyć, niż użerać się z kimś po drugiej stronie ekranu, po drugiej stronie łącza. Musicie wiedzieć, że każda rzecz ma swoje plusy i minusy. Plusach pracy w wydawnictwach już dużo mówiłam. Uważam, że jeżeli to się wam marzy, to powinniście ryzykować i powinniście próbować, bo jak w inny sposób zobaczycie, czy to jest coś dla was. Ale uważam, że też powinniście mieć z tyłu głowy taką rzecz, że mogą być takie sytuacje troszkę niemiłe i że nie wszystko złoto, co się świeci. I że nie wszystko jest tak fajne, jak się wydaje. No i wtedy osiągniecie ten sukces, który wam się marzy i będziecie po prostu zadowoleni. A więc reasumując, określajcie zasady współpracy z góry. Nie przystawajcie na wszystko. Pamiętajcie, że nie wszystko wam się należy, jeżeli tak nie było określone. I też pamiętajcie, że to, że wy jakoś że to, w jaki wy sposób postrzegacie daną sytuację, niekoniecznie jest identyczne z tym, jak postrzegają tę sytuację inni. I generalnie rozmawiajcie. Rozmawiajcie z tymi ludźmi po drugiej stronie ekranu, bo to też są ludzie. I naprawdę moglibyśmy uniknąć wielu, wielu nieprzyjemnych sytuacji i wielu dram, gdybyśmy po prostu określali warunki od początku do końca. Jeżeli jednak ktoś z was był w takiej sytuacji, że wydawnictwo nie spełniło warunków, że nie wywiązało się z tego, jak określaliście te warunki, to bardzo mi przykro. Wiem, że takie sytuacje się zdarzają. Ja też miałam do czynienia z takimi sytuacjami, ale moim sposobem na to było po prostu olanie tego wydawnictwa i przestanie się nim przejmować. Bo naprawdę, no, życie jest zbyt krótkie, żeby się takimi duperelami za przeproszeniem przejmować. Mam nadzieję, że będziecie mieć kontakt z wydawnictwami, które są wspaniałe, z ludźmi, którzy są wspaniali i każda wasza współpraca będzie samym przyjemnym doświadczeniem. Dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Dziękuję za to, że zareagowaliście na moje story na Instagramie. Mam nadzieję, że takie doświadczenia dotkną was w mniejszości, ale niestety pewnie będą się nadal pojawiać. No i mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień w środę, gdzie będę pewnie już zbliżać się do podsumowania marca, czytelniczego podsumowania marca, może filmowego też, zobaczymy. Bo marzec się kończy, co jest szaleństwem. Dziękuję Wam jeszcze raz. Pamiętajcie, że podcastu Fish Talking możecie słuchać na Spotify, na Anchor, na Google Podcast, Apple Podcast i na wielu, wielu, wielu innych platformach, o których ja nawet nie mam pojęcia, oraz na YouTubie. Jeżeli jesteście na YouTubie, to możecie skomentować, dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał Fish Talking. No i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!